Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na spotkaniu z kandydatem na burmistrza, panem burmistrzem Arturem Weissem. Cieszę się, że tak licznie Państwo przybyliście. To najlepszy dowód na to, że to spotkanie było zasadne i słusznie, że się odbędzie. Mam nadzieję, że to, czego się Państwo dowiecie dzisiaj od pana burmistrza, pytania, na które myślę, że otrzymacie odpowiedź taką, która będzie Was satysfakcjonowała, pozwoli Wam również w tym, aby podjąć już zbliżającej się drugiej turze wyborów, w głosowaniu podjąć właściwą i świadomą przede wszystkim decyzję. Program naszego spotkania wygląda następująco. Otóż pan burmistrz zaprezentuje Państwu swoją osobę, to, co do tej pory zrobił, zrealizował w swoim programie, w swojej pracy, to i jak również to, co przed nim, zamiary, plany. Mam nadzieję, że wyrobimy się w ciągu 45 minut, jeśli chodzi o prezentację pana burmistrza. Kolejne 45 minut planujemy przeznaczyć na pytania. Będę tych głosów udzielał Państwu, będą dwa mikrofony, że tak powiem, wchodzące. Panie będą podawały mikrofony dla wszystkich Państwa. Prosiłbym, żebyście Państwo też wstali, kiedy Państwo będziecie zadawali pytania, tak żebyśmy widzieli, no skąd, kto zadaje pytanie i tak dalej. Jedna właściwie prośba, ale bardzo ważna. Drodzy Państwo, spotkaliśmy się tutaj, tak jak powiedziałem, po to, żebyśmy wysłuchali i odpowiedzi, i przedstawienia się pana burmistrza, i pytań, ale prosiłbym, żeby to właśnie były pytania do pana burmistrza, a nie państwa takie czy inne poglądy. Wiem, że jest skłonność do wygłaszania tego typu poglądów, ale po prostu to nie jest to miejsce i czas. No każdy, kto chce, tak jak pan burmistrz, prezentować swoje poglądy, dzisiaj ma do tego prawo i takie spotkanie zorganizować. Natomiast prosiłbym, żebyśmy nie tracili czasu, bo będę zmuszony Państwu przerwać i po prostu zadawali pytania. To, po co dzisiaj się tutaj spotkaliśmy, taki był cel. Myślę, że Państwu on również przyświecał. Żeby nie przedłużać, drodzy Państwo, oddaję głos dla pana burmistrza i życzę przyjemnego słuchania.
Dziękuję bardzo, panie pośle. Dobry wieczór Państwu. Przede wszystkim chciałbym podziękować, że Państwo tak licznie odpowiedzieli na moje zaproszenie i że mam możliwość spotkania się z Państwem dzisiejszego wieczoru i opowiedzenia, przedstawienia troszkę mojej osoby, tego, co dotychczas zrobiłem, co chciałbym zrobić, dlaczego chciałbym być nadal burmistrzem. Szanowni Państwo, urodziłem się tu w Lidzbarku Warmińskim, tak więc lidzbaczaninem jestem od urodzenia. Tutaj ukończyłem swoje kształcenie na poziomie liceum ogólnokształcącego, potem szkoła wyższa w Białymstoku, Akademia Medyczna i po Akademii Medycznej w Białymstoku wróciłem tutaj, gdzie pierwszą moją pracą była praca lekarza w szpitalu w Lidzbarku Warmińskim. Potem byłem dyrektorem tego szpitala. No i od dwóch kadencji jestem burmistrzem tego miasta. Mam również doświadczenie samorządowe troszkę wcześniejsze niż burmistrz, ponieważ w jedną kadencję byłem członkiem komisji społecznej, nie jako radny, tylko jako osoba z zewnątrz. Następnie byłem przewodniczącym Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim, także to doświadczenie samorządowe sięga już 16 lat. Drodzy Państwo, co takiego zrobiłem w minionej kadencji? Ja nie chciałbym opowiadać za długo na ten temat, ponieważ no, wiele już informacji było przekazywanych. Starałem się, aby realizować takie projekty, no, które mieszkańcy oczekiwali. Wśród tych projektów było m.in. zagospodarowanie plaży w Wielochowie, rewitalizacja centrum miasta, przebudowa targowiska miejskiego, specjalna strefa ekonomiczna, którą powiększyliśmy o 21 hektarów, ale też ją uzbroiliśmy. Tam powstała nowa droga, zostały doprowadzone media. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Medynach, to czego Państwo nie widzicie, a co kosztowało miasto parę milionów złotych przy oczywiście wsparciu Unii Europejskiej. Dzisiaj tam nie ma już śmietniska w Medynach, tylko jest pięknie posiana trawa i rosną drzewa. W trakcie remontu jest oranżeria Krasickiego. Został wybudowany budynek mieszkalny 32-mieszkaniowy przy ulicy 11 listopada i największy projekt, jaki realizowaliśmy jako miasto samodzielnie, to projekt gospodarki wodno-ściekowej. Projekt niewdzięczny, bo nie widać go, bo te całe prace są zakopane w ziemi. Wydaliśmy na ten projekt już prawie 40 milionów złotych. On w przyszłym roku zostanie zakończony, ale dzięki temu projektowi powstały sieci sanitarne i mieszkańcy osiedli domków jednorodzinnych, którzy dotąd mieli szamba, mają możliwość włączenia się do sieci sanitarnej. To jest 2200 osób, 10 km sieci sanitarnych. Drodzy Państwo, również przygotowałem plany już na kolejną kadencję realizacji nowych projektów, na które można powiedzieć, że wiem, skąd pozyskać środki, a część tych środków już jest zabezpieczona, środków unijnych. Ja przedstawiałem dwa dni temu w Wrocławskim Domu Kultury plan rozwoju lokalnego naszego miasta, w którym te projekty są wymienione. Jest to na przykład projekt rewitalizacji centrum miasta. Są dwa jak gdyby obszary rewitalizowane. Obszar rewitalizowany w centrum miasta i obszar rewitalizowany obejmujący osiedle Doma Kalinowskiego i ulicę Wiejską. I na te projekty rewitalizacji, które są wpisane w program rewitalizacji miast Citaslow, to szerszy projekt, dostaniemy pieniądze na wkład własny w ramach kontraktu wojewódzkiego zabezpieczone przez rząd. Więc na te projekty, które będą kosztowały nas 40 milionów, miasto nie wydaje ani złotówki. A będziemy mogli no, pięknie zmienić estetykę nie tylko centrum miasta, ale też zadbaliśmy o te tereny, które uważamy, że są w tej chwili najbardziej zaniedbane, czyli ulica Bema, Kalinowskiego, ulica Wiejska. Wśród projektów, które chcemy wykonać, to również zagospodarowanie terenów pokolejowych, tak jak jest dworzec i było torowisko od ulicy Olsztyńskiej aż w kierunku ulicy Bartoszyckiej. To wszystko chcielibyśmy zagospodarować po oczywiście uzyskaniu środków unijnych. Chcemy zagospodarować tereny nad Wyną. Chcemy wykonać tereny rekreacyjne przy ulicy Wiejskiej w sąsiedztwie terenów warmińskich, ale też rozwinąć budowę ścieżek rowerowych z uwzględnieniem ścieżki rowerowej z Astronomów do Wielochowa. W tym roku jest wykonywana dokumentacja techniczna budowy tej ścieżki. Oczywiście wśród projektów nie może zabraknąć modernizacji amfiteatru miejskiego. No i ostatni projekt, na który również są środki w Unii Europejskiej, to budowa infrastruktury publicznej dla uzdrowiska. Na to wszystko są gotowe plany strategiczne, projekty i to, co wykonałem, wydawało mi się, że no, jest to dobrze postrzegane przez społeczeństwo Lidzbarka, tym bardziej, że bardzo często spotykałem się z pozytywnymi głosami. Tak, panie burmistrzu, nigdy tyle się nie wydarzyło. Jesteśmy zadowoleni, jesteśmy dumni, miasto się zmienia. Ludzie, którzy przyjeżdżają, nie poznają tego miasta, jest nam bardzo miło. Naprawdę cieszymy się. I proszę państwa, jest pierwsza tura, parę pytań. Pierwsza tura. No i niestety muszę przyznać, pierwsza tura, która bardzo mnie zaskoczyła, bo pierwsza tura pokazała, że niekoniecznie wszyscy mieszkańcy są tego samego zdania. Mieszkańcy naszego miasta podzielili się. Połowa powiedziała tak, brała dla tych wszystkich inwestycji, jesteśmy za nimi, chcemy dalszego rozwoju, ale połowa mieszkańców zasygnalizowała: nie, panie burmistrzu, coś trzeba zmienić, bo nie do końca te wszystkie inwestycje nas zadowalają. My oczekujemy jeszcze innych działań. Proszę państwa, nie ma wątpliwości, nie ma co ukrywać, że jeżeli jest zaskoczenie wielkie, to trzeba się pochylić nad tym zaskoczeniem i po prostu przeanalizować, dlaczego tak się stało. Ja przez te ostatnie dni nic innego nie robię, tylko myślę i analizuję, gdzie popełniłem swój błąd, że tak duże zaufanie społeczne, jakie otrzymałem dzisiaj, zmalało. Analizowałem całą kadencję i w zasadzie taki punkt wyjściowy dla mnie to jest chwila, szanowni państwo, i nie będę nic tutaj ukrywał, bo to pewnie wszyscy o tym wiedzieli, słyszeli. Potknąłem się w swoim życiu prywatnym, tak? To się stało. Wysypała się na mnie wtedy fala krytyki na różnych forach, w różnych środowiskach. Oczywiście nie było co z tą falą krytyki dyskutować, bo to było naturalne, oczywiste, to trzeba było przyjąć do siebie. Ale na bazie tej krytyki zaczęły się głosy też, że jako burmistrz tu coś robię nie tak, tu coś robię. W zasadzie to wyglądało to tak, że miasto pięknieje, miasto się rozwija super, ale nagle głosy, no ale ten rozwój to w sumie przeszkadza miastu. Ten rozwój jest nie do końca tak potrzebny i ilość tych głosów się powiększała. No ja, mając zmieszane te opinie ze względów i prywatnych, i tutaj, jak gdyby nie chciałem odpowiadać, bo nie chciałem nakręcać tej całej spirali takich negatywnych postaw wobec mnie. Ale, drodzy państwo, dzisiaj postrzegam to jako błąd. Dzisiaj postrzegam to jako błąd, bo jeżeli były krytyczne jakieś uwagi na podstawie różnych niedomówień, które pojawiały się wśród mieszkańców Izbarka, to trzeba było je od razu rozwijać. Trzeba było ludziom odpowiadać i ucinać u źródła budowanie takiej narastającej negatywnej opinii wobec mojej osoby. Ja, który zawsze miał dobrą komunikację ze społeczeństwem, nagle ta moja komunikacja się zmniejszyła. I oczywiście nad tym muszę popracować, muszę wrócić do tego, muszę odzyskać państwa zaufanie. Tych, których straciłem, bo powiedzmy sobie szczerze, dużo osób nadal mnie popiera i ja wierzę, że jest to większość. Proszę państwa, też 2,5 roku temu zaistniała taka sytuacja, że formą komunikacji między społeczeństwem a samorządem, urzędami publicznymi pojawiło się coś takiego jak dostęp do informacji publicznej. Tego wcześniej nie było. To było nowe dla instytucji publicznych, w tym dla pracowników Urzędu Miasta, i do nas też takie wnioski spływały. I oczywiście na początku wszyscy się uczyliśmy. Pracownicy uważali, że nie ma obowiązku, czytając ustawę o dostępie do informacji publicznej, na niektóre pytania odpowiadania. Było tak, że sprawa jedna, druga trafiła do sądu, jedną przegraliśmy, drugą wygraliśmy, ale też były takie wnioski, w których osoba prosząca pisała, że chce dostęp do informacji publicznej polegający na zeskanowaniu wszystkich umów, jakie miasto zawarło przez 3 lata. No to jest, proszę Państwa, kilkaset umów, paręnaście tysięcy stron. Paręnaście tysięcy stron. Pracownicy moi po prostu byli wściekli, bo musieli zostawiać swoją pracę i musieli skanować te kartki, ale przecież ich pracy nikt nie zrobił. Na ich pracę, na wydawanie ich decyzji bieżących musieli czekać inni mieszkańcy. Oni z kolei byli niezadowoleni, że ten czas się wydłuża. Dlaczego oni muszą czekać? Ich nie interesuje, że ktoś poprosił informację publiczną, zresztą no, urzędnik nie może o tym mówić, tak? To nie jest interes petenta, że my mamy za dużo pracy. Odciągało to ich od pracy. No, jakoś wyszliśmy na prostą. Od roku czasu udzielamy tych informacji publicznych, pracownicy wiedzą, co mają robić, natomiast wiemy, że na przyszłość, i to będziemy już wprowadzali, tak naprawdę wszystkie dokumenty musimy wprowadzać do komputera, do internetu na BIP. Jeżeli jest wniosek, proszę, strona w BIP-ie i każdy tam sobie zajrzy. Bo tak naprawdę zachwiano wiarygodnością, wiarność i transparentność urzędu. A to jest nieprawda. Bo my nie mamy nic do ukrycia i nawet to, co powiedziałem, te kilkanaście tysięcy stron zostało zeskanowanych i danych. I co z tego? Ludzie się napracowali i tam nic nie znaleziono. Ale tak było. Kolejna rzecz, która wpłynęła na ten wynik, to też budowanie takiego klimatu wokół bezrobocia. Wszyscy wiemy o tym, że bezrobocie, drodzy Państwo, jest. Natomiast zarzucają, że to bezrobocie rośnie. Zarzucają mi, że to bezrobocie, jeśli nie rośnie, to i tak to nie jest moja zasługa, tylko to jest efekt emigracji z miasta. Szanowni Państwo, nie wiem, w jaki sposób efekt emigracji z miasta miałby zmniejszyć bezrobocie w liczbach bezwzględnych. Oczywiście w procentach tak. No bo jeżeli zmniejsza się liczba mieszkańców, no to automatycznie ten procent bezrobocia może się zmniejszyć, jeżeli wyjechali bezrobotni. Ale tak naprawdę z miasta wyjechało około 150 osób, co zostało uwzględnione, jak wchodziła ustawa śmieciowa, bo po prostu te osoby zgłosiły się, żeby nie robić opłat, wymeldować się z miasta. Natomiast nie da się oszukać liczb bezwzględnych. W 2007 roku, i to są dane z Urzędu Pracy, które Państwo możecie sprawdzić. Na koniec roku 2007 liczba bezrobotnych w mieście to 1666 osób. Na koniec września tego roku liczba bezrobotnych to 1086 osób. Czyli to jest prawie 600 osób mniej. Ja już nie mówię o procentach, tylko o liczbie osób bezrobotnych, których jest mniej. I drodzy Państwo, pojawia się pytanie, to gdzie te miejsca pracy i jaka to zasługa burmistrza? Oczywiście, że może nie jest to bezpośrednia zasługa burmistrza, bo kompetencje gmin nie przewidują tego, że burmistrz tworzy miejsca pracy, tylko burmistrz przygotowuje warunki dla przedsiębiorców do tworzenia takich miejsc pracy. Odpowiedź na to, gdzie pojawiły się miejsca pracy, jest bardzo prosta. Jednostka wojskowa, ta pierwsza jednostka, liczyła około 200 etatów, troszkę ponad 200. Dzisiaj w tej jednostce jest ponad 800 etatów. Ale to nie jest przypadek, że ta jednostka tutaj się rozwinęła. czasie, kiedy w Bartoszycach likwidowano wojsko, w innych miastach też zmniejszono, w Morągu, w Lidzbarku Warmińskim jednostka się rozwinęła. Bo my zabiegaliśmy, ja starosta jeździliśmy do ministerstwa rozmawiać. Przekazaliśmy dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej użytkowanie wieczyste, działki przy ulicy Orneckiej, na których wybudowane są i w tej chwili kolejne dwa budynki buduje się dla wojska. Pokazaliśmy, że miastu zależy na tym, że chcemy, bo wiedzieliśmy, że to są miejsca pracy. Oczywiście wśród tych 600 miejsc więcej, to nie pracuje 600 Lidzbarczan. Bo tam załóżmy nawet połowa, no to dojeżdża spoza Lidzbarka, tak? Z Moronga, tutaj z Otolic, z Kęczyna. Ale jednak też te kilkaset osób z Lidzbarka tą pracę w wojsku dostało. A wynagrodzenie jak na warunki lidzbarskie nie najgorsze. To zarobki, które są wydawane potem na usługi w naszych sklepach, w usługach. To są dzieci, które przychodzą do naszych szkół. Gdyby tych dzieci nie było, być może dzisiaj byłaby jedna klasa czy dwie mniej. To może byłoby jeden czy dwa etaty dla nauczycieli. Ale jednak staraliśmy się te warunki sprzyjające stworzyć. Kolejne miejsca pracy to Polnek. To też ponad 100 miejsc pracy dodatkowych w tej kadencji, z czego wynikają. Polnek chciał wybudować nową halę. I tą halę mógł wybudować tylko wtedy, jeżeli miasto sprzeda tą drogę, tak, ulica Topolowa to się nazywało, plus działkę po drugiej stronie ulicy Topolowej. Bo hala, którą budowano w Polneku, dochodziła do granicy ich działki i zgodnie z przepisami budowlanymi nie mogliby tego zrobić. Powiedziałoby się, no, sprzedaliśmy ulicę, ale ta ulica służyła tylko dla Polneku, a sprzedaż tej ulicy dla Polneku spowodowała takie zmiany wielkości działek, że mogli postawić tą halę. A dzięki tej hali kolejne osoby mogły dostać pracę. Polnek poprosił nas 3 miesiące temu, no więcej niż 3, bo to było w czerwcu, i to było w trybie pilnym, zwoływana sesja nadzwyczajna. Po to, żeby wprowadzić w Polneku specjalną strefę ekonomiczną. Bo oni w ciągu najbliższych 2 lat wybudują tam kolejną halę, w której zatrudnienie dostanie 70 osób. To jest kolejne tworzenie miejsc pracy. Podobnie układa się współpraca z firmą Węgorz. Firma Węgorz, kiedy rozpoczął pracę nowy właściciel, liczyła tam około 100 osób, dzisiaj to jest ponad 200 osób. Firma Węgorz wystąpiła do nas z prośbą o zmianę zagospodarowania na jednej z działek w planie zagospodarowania przestrzennego, tak aby móc ten zakład rozbudowywać. I oczywiście taką zgodę ma, w tej chwili opracowujemy plan zagospodarowania przestrzennego. Widziałem na sali tutaj panu Sejrze. Szanowni Państwo, ja jestem pod wrażeniem, miałem przyjemność parę tygodni temu być w jego zakładzie. Tego nie widać, bo to jest z boku od ulicy Wiejskiej. A to jest naprawdę, jak na warunki lidzbarskie, piękny, nowoczesny zakład i ludzie, którzy dostali tam pracę. I takich miejsc jest więcej. Więc nie można mówić, że jako burmistrz, jako Rada Miasta nie robiliśmy nic, żeby wpływać na to bezrobocie. I te 600 miejsc to nie przypadek. I proszę Państwa, jeżeli 600 miejsc potrafiliśmy zmniejszyć bezrobotnych w Lidzbarku w czasie dużego kryzysu, bo taka jest prawda, że to był kryzys, który robił całą Polskę. Bezrobocie wszędzie rosło, a u nas na dzień dzisiejszy udało się zmniejszyć. To przez kolejne 6 lat jest szansa powstania tego samego miejsca pracy. Ja mogę powiedzieć o 400, które wiem, że na pewno powstaną. Ale nie wiemy na bazie rozwoju, jaki będzie, czy tych miejsc nie powstanie więcej. Tak więc możemy założyć, że za 5-6 lat w Lidzbarku Warmińskim
będzie problem z uzyskaniem ludzi, bo tak naprawdę jest pewien poziom bezrobocia takiego, powiedziałbym, higienicznego. Ludzie mają jakieś zajęcia, bądź pracują w szarej sferze i wcale nie chcą tego zmieniać. Bo tak naprawdę, jeśli powstanie 400-500 miejsc pracy, to zostanie jeszcze 500 osób. W mieście, gdzie około 13 tysięcy ludzi jest po 18 roku życia i potencjalnie może pracować. Oczywiście, czy jest problem bezrobocia? Jest. Jest. Tylko problemy bezrobocia w naszym mieście są bardzo złożone i one potrzebują głębokiej analizy. Z moich spostrzeżeń na pewno jest tak, że bezrobocie w naszym mieście bardziej dotyka kobiety. Dlatego, że jest mniej ofert pracy i w związku z tym powinniśmy w zbliżającej się kadencji pochylić się, żeby tu pobudzić rynek i stworzyć miejsca pracy dla kobiet. Oczywiście nie zapominając o mężczyznach, ale już dziś, parokrotnie będąc na spotkaniach z przedsiębiorcami, usłyszałem takie słowa: panie burmistrzu, niech pan nie mówi o bezrobociu, bo ja potrzebuję tam kilku pracowników, ale nikogo nie mogę zatrudnić, bo nikt się nie zgłasza. Jeśli już się zgłosi, to przychodzi z tym skierowaniem i od razu mi mówi, czy pan by mógł mi napisać, że ja się nie nadaję. Przeżyłem szok, bo z jednej strony po głowie dostaję za bezrobocie, a z drugiej strony od przedsiębiorców, że dlaczego ja takie rzeczy mówię. No, takie rzeczy mówię, bo tak słyszę. W związku z tym projekty, te, które będziemy planowali, w dużej mierze na pewno będą tworzyły miejsca pracy dla kobiet. Jakie to będą projekty? No, zostanie zakończony na pewno w połowie przyszłego roku projekt budowy terenów warmińskich. W tej chwili jest w trakcie przetargu, do końca roku będzie wyłoniony wykonawca, który do lipca zakończy. Powstanie tam 100 miejsc pracy. I oczywiście w większości na pewno będą to miejsca dla kobiet, no bo to jest tak jak hotel Krasicki, który powstał, no to jest to obsługa pokoi, tak, pani, które sprzątają, kelnerki, kuchnia, gastronomia. Oczywiście będą potrzebni pracownicy, konserwatorzy, pielęgnacja zieleni, ale będą tam miejsca dla kobiet. Kolejny projekt, przed którym stoimy, i to oczywiście jest kilka lat pracy, ale na którym będziemy mieli środki unijne, to budowa uzdrowiska. Miasto, proszę Państwa, ma szansę pozyskania około 30 milionów w ramach regionalnego programu operacyjnego na budowę infrastruktury publicznej w uzdrowisku. 30 milionów to jest budowa tężni, budowa pijalni wód, zagospodarowanie terenów pod park, jak również zagospodarowanie parków nad Simsarą, który znajduje się w strefie uzdrowiska. Przypomnę, że były konsultacje społeczne, 88% mieszkańców poparło tą ideę i zdecydowaliśmy o tym, że w granicach miasta wydzielimy dzielnicę, wydzielimy osiedle uzdrowiskowe. Dlaczego? Dlatego, że wydzielenie osiedla powoduje, że pozostała część miasta ma niezmieniony status. To, co dotychczas tam się działo, może dziać się dalej. Tak naprawdę 2 metry od granicy osiedla uzdrowiskowego może budować się zakład przemysłowy. Gdzie jest osiedle uzdrowiskowe? Osiedle uzdrowiskowe to jest osiedle Żytnia, cały park nad Smisarną i przylegające do niego tutaj tereny miasta przy ulicy Warmińskiej, Grunwaldzkiej. Na dzień dzisiejszy w planie zagospodarowania przestrzennego te tereny nie przewidują możliwości budowania tam zakładów przemysłowych. I wprowadzenie tam osiedla uzdrowiskowego
stref uzdrowiskowej w żaden sposób nie ogranicza rozwoju tej części miasta. A pozostałe wszyscy mogą tworzyć zakłady przemysłowe, inwestorzy, dawać nam miejsca pracy. Oby tylko przychodzili do nas. Natomiast czy osiedle uzdrowiskowe i tworzenie uzdrowiska w części miasta hamuje jego rozwój? Nie, wydaje mi się odwrotnie. Kiedy wybudujemy infrastrukturę publiczną, prywatni przedsiębiorcy, i to jest pewne, będą chcieli wybudować sanatorium. Bo to jest pewny rynek zbytu, to są pewne pieniądze. Bo sanatorium nie przyjeżdżają tylko ludzie, którzy płacą własne pieniądze. Ci ludzie przyjeżdżają dodatkowo. Tu przyjeżdżają ludzie, którzy są kierowani przez Narodowy Fundusz Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia za to płaci. Czyli nie ma żadnego ryzyka, że ktoś będzie zarabiał. Ale stworzy tam miejsca pracy. Co za tym idzie? Jeżeli powstaną obiekty, powstaną miejsca pracy, to po pierwsze trzeba będzie płacić podatek od nieruchomości, trzeba będzie płacić podatek gruntowy. Pieniądze, które zarobią ludzie, będą mogli wydać w mieście. Od ich dochodów odliczany jest podatek od osób fizycznych. Z tego podatku część potem rząd przekazuje do miasta. Jest oczywiście temat opłaty klimatycznej, którą też jesteście Państwo straszeni. Proszę Państwa, opłata klimatyczna to dobrodziejstwo. Bo opłata klimatyczna nie dotyczy mieszkańców miasta. Opłatę uzdrowiskową płacą kuracjusze, którzy przyjeżdżają do tego miasta. A z tej opłaty potem środki przeznaczane są tylko i wyłącznie na rozwój osiedla uzdrowiskowego. Nie mogą być przekazane na nic innego. Ale też w ramach tych opłat będziemy mogli utrzymywać ludzi, wynagrodzenia dla nich, którzy będą infrastrukturą publiczną wybudowaną musieli się opiekować. Tak więc nie mam żadnej wątpliwości, że to jest dla nas dobrodziejstwo. Podobna sytuacja z termami. No, drodzy Państwo, cały czas próbuje się straszyć, że z Waszych podatków będą utrzymywane termy, bo one będą przynosiły straty. Ja chcę powiedzieć, że Termy Warmińskie to nie jest zespół basenów. Aquapark, w którym tylko się kąpie i w którym w większości rzeczywiście miast kraju przynoszą straty. To jest cały kompleks. Tam jest 200 miejsc noclegowych, sale konferencyjne, restauracje, kręgielnie, boiska sportowe. To jest przeznaczone na pobyty kilkudniowe, kilkunastodniowe, a oprócz tego oczywiście też na pobyty kilkugodzinne, jeśli ktoś będzie chciał. Natomiast dlaczego my nie mamy żadnego ryzyka? Ja zacznę innym przykładem. Bywa tak, że ci, którzy mają pieniądze, kupują sobie, inwestują w mieszkanie. Nie dla siebie, tylko taka lokata kapitału, zwłaszcza w dużych miastach. I potem te mieszkanie wynajmują komuś, ale ten, kto wynajmuje, to on musi zapłacić dodatkową jakąś bonifikatę dla wynajmującego, plus opłacić czynsz i wszystkie opłaty. Czyli jak ja jestem posiadaczem mieszkania, to ja złotówki do tego wynajęcia nie dokładam, prawda? Jest identyczna sytuacja z termami warmińskimi. Po zakończeniu wybudowania będzie wyłoniony operator, czyli ten, który będzie chciał zarządzać i będzie chciał zarabiać na tych termach. Ale warunek jest prosty. Ponosi całe ryzyko związane z kosztami, a jego zyskiem są przychody. I to on musi tak skalkulować, czy mu się będzie opłacać, czy nie. Miasto do tego nic już nie ma. Natomiast do miasta będzie musiał odprowadzić podatek i czynsz, tak jak płacimy za mieszkanie, tak i tutaj. Czynsz dzierżawny będzie musiał odprowadzić do powiatu. My, proszę Państwa, tylko na tym możemy zarobić. Powiedziałem dużo o tym, jak wylała się ta fala krytyki na mnie. o takim niedosycie może, że tyle mi się wydawało, że zrobiłem, a jednak ten wynik wyborczy jest taki. Teraz pytanie, czy po tym wszystkim nadal chcę być burmistrzem? Tak, szanowni Państwo, bardzo chcę. Bardzo chcę, dlatego że po pierwsze lubię to miasto. Tu się urodziłem, tu wszystkie moje piękne chwile i te złe chwile są z nim związane, ale też jestem w połowie takiej drogi rozwoju tego miasta. Uważam, że miasto po raz pierwszy w historii ma jakąś wizję, kierunek, w którym idzie. Plan zagospodarowania przestrzennego jest porządkowany. Wreszcie miasto dzielimy na strefę przemysłową, strefę uzdrowiskową, strefę mieszkaniową, strefę usługową. Zaczyna być jakiś ład przestrzenny. Mamy przygotowany projekt, plan rozwoju lokalnego, gdzie mamy kontynuację tej linii ciągniętej od 8 lat. To Państwo sami powiecie, że miasto się zmieniło, a przez kolejne te 8 lat ma szansę jeszcze raz tak się zmienić. Ja wiem, jak to zrobić. Tego nie muszę udowadniać. Te pieniądze unijne, które pozyskałem, to są fakty. Tego nikt mi nie zabierze. I te inwestycje, które zrobiłem też. I dlatego chcę to kontynuować, ale jest jeszcze jeden powód, dla którego chcę kontynuować. Drugi powód to jest taki, że tak jak powiedziałem, wybory podzieliły społeczeństwo, a ja tego nie chcę. Moim celem nie jest dzielenie, tylko chciałbym społeczeństwo łączyć. I oczywiście, tak jak powiedziałem, wynik wyboru dla mnie zaskakujący. Trzeba przemyśleć. Nie ma co głowy chować w piasek, udawać, że ja nie widzę tych ludzi, którzy zagłosowali inaczej. Tylko trzeba decydować. Albo dalej chcę być burmistrzem i próbuję coś zmienić, albo dać sobie spokój. Ja chcę być dalej burmistrzem i chcę zmienić. Nie zamierzam czekać. Państwo dostaliście już ulotkę, której przedstawię, w jakim kierunku chcę te zmiany. Po prostu te zmiany chcę zrobić w kierunku przesunięcia środka ciężkości pomiędzy inwestycjami a obciążeniami mieszkańców opłatami. Ktoś teraz powie, a my mówiliśmy cały czas. Proszę Państwa, wszystkie opłaty były kalkulowane na podstawie rzeczywistych kosztów. Nikt na tym nic nie zarabiał. Ale skoro dzisiaj połowa mieszkańców powiedziała, to nic, ale my mimo to się nie zgadzamy, więc co muszę zrobić? Przysiąść nad inwestycjami i to robię w tej chwili i szukam, która inwestycja jest najmniej pilna, najmniej potrzebna, żeby ją przesunąć po kilka lat, a środki zabezpieczone na wkład własny przeznaczyć na dopłaty. Na dopłaty do obniżenia opłat za śmieci, opłat za czynsze komunalne. Bo to nie jest tak, że proszę Państwa, można było. To trzeba będzie dopłacić, bo jeżeli zmniejszymy opłaty, to zabraknie tych pieniędzy. Bo to nie jest tak, że te śmieci Państwo płacicie, i te pieniądze zostają w mieście. Te pieniądze płacimy temu, kto wygrał przetarg na wywożenie. No i teraz jak zmniejszy opłaty, to tego zabraknie. I do tego będziemy po prostu dopłacać. I ja po prostu niestety nie chowam głowy w piasek, niezależnie od tego, jaka w tej chwili przetoczy się fala, że no teraz to chcę zawalczyć. Nie, szanowni Państwo, bo czy teraz, czy za 2 czy 3 tygodnie, to należy zrobić to samo. Ale ponieważ to też trzeba zauważyć. Na dzień dzisiejszy jesteśmy po zakończonych wyborach do Rady Miasta. To mój komitet wyborczy ma większość. Mamy 8 mandatów i jesteśmy jedyną komitetem wyborczym, który może podjąć decyzję i wprowadzić to w życie. Chyba o to chodzi, żeby wprowadzić to w życie. Drodzy Państwo, bo powoli będę kończyć. Chcę jeszcze powiedzieć o czymś takim, że Może ze względu na te długie doświadczenie, myślę, że dobre wykształcenie, też to, że jestem lekarzem i często mam możliwość rozmawiania z ludźmi w pracy jako lekarz, mam taką pewność siebie. Ja myślę, że to jest taka zdrowa pewność siebie, bo po prostu wiem, o czym mówię. Ale to jest czasem niezbyt dobrze odbierane przez moich rozmówców. Ja sobie z tego zdaję sprawę, ale taki, szanowni Państwo, jestem. Jeżeli wiem, że chcę zrobić coś dobrego, no to po prostu mówię o tym pewnie i tyle. No, jeżeli przychodzi do mnie też interesant i chce rozwiązać jakiś swój problem, a ja już w momencie rozmowy wiem, że nie ma szansy rozwiązania tego problemu, to po prostu odpowiadam, że nie, bo nie ma możliwości prawnych, bo nie ma możliwości takich. To na pewno nie jest dobrze odbierane. Ludzie chcieliby zawsze, żeby obiecać, a ja po prostu nie potrafię nikogo zwodzić. Jeżeli coś mówię, to chcę, żeby moja osoba była gwarantem tego, że to będzie zrobione. I to tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo panu burmistrzowi. Drodzy Państwo, idziemy zgodnie z czasem. Przechodzimy do drugiej części naszego spotkania, więc do zadawania pytań, do których gorąco Państwa zachęcam. Ale powtarzam i proszę jeszcze raz powtarzam swój apel, aby te pytania były konkretne, możliwie najkrótsze, tak żeby każdy z Państwa zdążył pytanie swoje zadać. Bardzo proszę, ja przekazuję mikrofon. Są już pewnie pierwsze osoby. Proszę Państwa, bardzo proszę, kto jest chętny, proszę podnieść rękę na początek. A te osoby, tam jest Pan, proszę bardzo. A te osoby, które również chciałbym w następnej kolejności zabrać głos, proszę dyskretnie dawać znać Pani, aby mogli przekazać wystarczająco.
Czy i kiedy w Bartku będzie można jeździć na nartach? Albo bez snowboardu? Ja wspominałem o tym, że w ramach obszaru rewitalizowanego ulica Brama Kalinowskiego i Wieńska jest budowa ośrodka rekreacyjnego. To jest ośrodek, który będzie wykonany przy ulicy Wiejskiej w bezpośrednim sąsiedztwie Terny. Tam mają powstać trasy zjazdowe narciarskie o długości około 500 metrów, trasy dla łyżw, narkorolek, ścianki wspinaczkowe, taras widokowy i taka trasa rowerowa, tak zwany pump track. Myślę, że to jest okres około 3 lat.
Bardzo proszę, kolejne osoby. Proszę, tutaj jest Pani chętna.
Chciałabym zapytać, to bardziej do programu lokalnego po naszym spotkaniu, taka refleksja. Do tej pory bardzo prężnie działało Towarzystwo Budownictwa, tak? Społecznego. Czy dalej są przewidziane takie działania, by budownictwo mieszkaniowe takie dla ludzi mniej sytuowanych dobrze się rozwijało?
Szanowni Państwo, to prawda. TBS działał prężnie, ale 3 lata temu skończył się program rządowy wspierający Towarzystwo Budownictwa Społecznego. I to oczywiście z Panem Prezesem pracowaliśmy nad tym, żeby była możliwość wybudowania kolejnych budynków. Wiem, że w tej chwili, nie wiem, czy są zakończone negocjacje z bankiem, jest Pan Prezes na sali, więc możemy wesprzeć. Ale z tego co wiem, wiosną ma ruszyć budowa budynku TBS przy ulicy Polnej.
Proszę, drodzy Państwo, zapraszam. Proszę, jest tutaj chętna osoba.
Panie burmistrzu, chciałem się spytać, jak to jest, Pan chce wybudować te jako na tą sensarną te
uzdrowisko.
Tak. Ale wieczorem się przejść do tych skominów, to same butelki płoną. No niestety, no przejść się po mieście, to niestety. Czuć, że ktoś spala wszystkie nieczystości. Co pan na to?
Proszę pana, oczywiście ma pan rację, że tak być może w mieście jest. No, myślę, że musimy edukować społeczeństwo, że nie należy palić w piecach butelek czy jakichś elementów sztucznych. Ja to rozumiem. Ale wymaga to pewnie czasu. Ja już panu tłumaczę. Na pewno nie namawiam do takiej postawy mieszkańców. Natomiast uzdrowisko ja już tłumaczyłem. Ma powstać w okolicy parku nad Sensarną, tutaj od strony Żywniej. Zanim dostaliśmy status obszaru uzdrowiskowego, trzeba było wykonać szereg badań, między innymi badania klimatyczne. I te badania wykonane w tamtym rejonie przez Państwową Akademię Nauk, one trwały pół roku, wykazały, że spełniamy te warunki i klimat jest prawidłowy.
Panie burmistrzu, ale jak wiatr powieje, to wszystko
wyzmienia. Zawsze oczywiście taka niezgodność może się pojawić, ale proszę mi wierzyć, że taka sytuacja jest też w uzdrowiskach już istniejących, chociażby Ino Wrocław, które są zlokalizowane, bardzo duże zakłady przemysłowe, duże kominy, dużo dymu. I też jak mnie w tą stronę powieje, to idzie na uzdrowiska, a mimo to Ino Wrocław jest uzdrowiskiem.
Proszę bardzo.
Pani to.
Ja się spytam pana o ten czynsz, bo mnie to zaskoczy pewnym czynszem, dlatego że ten z Wabaku dowiedziałem się o 1 stycznia mać podwyżkę jeszcze tego czynszu, ale gdyby pan chce ten czynsz obniżyć, nie?
Tak, nie tylko chcę, ale...
Ale gdyby pan wygrał w pierwszej turze, czy to było to samo?
Wynik do wyboru, to o czym powiedziałem, dał mi do myślenia to, że środek ciężkości między szybkością rozwoju miasta i inwestycji trzeba przesunąć. Kosztem tego, że pieniądze, które moglibyśmy przeznaczać na wkłady własne do inwestycji, przeznaczymy na dopłaty, na pokrycie tych strat z obniżenia opłat. Bo to tak będzie, bo z obniżenia opłat będzie strata.
Tak, tylko jakby pan wygrał w pierwszej turze, czy by tak samo pan poszedł do domu te 20%, no. No, proszę.
Nie, tłumaczę pan, że państwo daliście mi sygnał, że to należy zrobić, tak?
Okej.
Państwo się trochę rozochocili do zadawania pytań. Czekamy na kolejne zgłoszenia. Proszę bardzo, jest
chętny pan. Mówi pan o dwóch podatkach, że będą obniżone, a to z wodą i kanalizacją.
Proszę pana, woda i kanalizacja pozostanie na tym poziomie, jaki jest. Ona jest nie podwyższana od dwóch lat. Ja już o tym kilkakrotnie tłumaczyłem, szanowni państwo. Ranking ceny wody PL można wejść w internet. Sklasyfikowanych 825 dni i Izba Gwardyjski jest na 502 miejscu. Najwyższa cena w Polsce to ponad 60 zł. Natomiast skończę. Nie możemy obniżyć, dlatego że jest pan przedsiębiorcą pewnie. Dobrze. W naszym rejonie też jesteśmy poniżej średniej w województwie. To też na ceny wody.pl wchodzimy w województwo warmińsko-mazurskie i też tą średnią można znaleźć. Chcę powiedzieć o jednej rzeczy. 40 milionów inwestycja i niestety zgodnie z wytycznymi unijnymi te środki przeznaczone na inwestycje, jej koszt musi potem być amortyzowany. I ta amortyzacja musi być wliczona do ceny wody. Więc naprawdę przy tak wielkiej inwestycji robiliśmy wszystko, żeby te ceny nie były jeszcze wyższe. I gdybym chciał zrobić kampanię wyborczą, to też jest dobre pytanie. W tej chwili to jeszcze dopisałbym te ceny wody. Ale ja nie będę pan słuchał. Pisałem to, co zrobię. Cen wody nie zmienimy, no, nawet jaki jest ten nacisk w tej chwili.
Jeżeli pan przegra, to czy zgodzi się pan być wiceburmistrzem?
To ma pan wiedzę,
żeby pan mniej zarabiał, będzie mieli większe możliwości.
Proszę pana. Nie ma takiej potrzeby. Ten, który wygrywa.
Nie.
Ten, który wygrywa, realizuje swój program, a za 4 lata państwo podsumujecie. Czy zrealizował go, czy nie?
Panie Burmistrzu, Ślanki staje w tej chwili z 52 osoby. Jeden z wyższym wykształceniem, drugi człowiek z wyższym wykształceniem. Jeden z doświadczeniem, drugi prawdopodobnie, jak tutaj opinia głosi, że jeden z doświadczeniem. Nowy człowiek prowadzi nowe życie. Pan kontynuuje dalej i pan ma wizję taką, drugi człowiek ma wizję taką. Część mieszkańców ma, popiera pana. A jaką pana wizję? Na lata pan 50, 60 i tak dalej, i tak dalej. A ten drugi pan ma swoją wizję, może bardziej oszczędną. I jeden z panów drugi walczy. My jesteśmy, jako społeczeństwo Ludwarka, jesteśmy pana pracodawcami. W związku z powyższym, ta agitacja, która w Ludwarku się dzieje, czasami podjazdowa, czasami nie, czasami rozmiarowa i tak dalej, no i ma swoje znaczenie. Sądzę, żeby mniej tych panelów, plakietek i innych rzeczy rozdawać i zaśmiecać miasto. Po pierwsze. Po drugie, wychodzą tutaj dzisiaj, myślę, z przykrością, przepraszam, za zadowoleniem, ale jednocześnie z przykrością dowiedzieć się. Wiadomość z ekspresu, że w Małopolsce, jakimś tam miasteczku, właśnie mniej więcej do Ludwarka zbliżonego, 18 tysięcy, w Ślanki ma stanąć dwóch ludzi o tytuł burmistrza. Stary burmistrz po długiej kadencji zrezygnował. Dziękuję, do widzenia.
Dziękuję, ale nie usatysfakcjonuję pana odpowiedzi, nie rezygnuję, bo chcę tę pracę dalej wykonywać.
Pełne prawo, nie powinniśmy tego traktować jako śmieci i tak dalej, albowiem właśnie na tych materiałach wyborczych znajdują się odpowiedzi na te pytania, które państwa interesują i które państwo dzisiaj macie szansę zadać, a nie mogą tego uczynić inne osoby z różnych względów, ponieważ nie mogły na przykład tutaj być, więc prosiłbym, żeby tego tak nie nazywać jako śmieci, to również uszanować zarówno jednego, jak i drugiego kandydata. Proszę bardzo, zapraszam kolejne osoby do zadawania pytań. Może prawa strona troszeczkę się obudzi. Jest ktoś? Jest ktoś tam? Ręka w górę śmiało.
Panie burmistrzu, mam pytanie. Jak to jest strefą ekonomiczną? Jadąc do Olsztyna, to widać, bardzo żyty, dobre miasto, bardzo się dobrze stara. Tutaj widać, firmy powstają, a u nas w tym zwarciu nic.
Szanowny Panie, nie do końca nic, dlatego że wspomniałem. Proszę przede wszystkim, nasze miasto znacznie później zaczęło zabiegać o specjalną strefę ekonomiczną i nie ja byłem inicjatorem. Ja kiedy zostałem burmistrzem, strefa ekonomiczna liczyła 6 hektarów, natomiast dzisiaj liczy ona 27 hektarów przy ulicy Olsztyńskiej. Część strefy, bo proszę też patrzeć tak, że strefa ekonomiczna to nie tylko to, co powstaje nowe, ale też tam, gdzie są zakłady. Przed chwilą mówiłem o tym, że objęliśmy specjalną strefą ekonomiczną zakład Polulewu, gdzie powstanie duża inwestycja dająca 70 miejsc pracy, ale też przy tej strefie, która jest, budowane są w tej chwili hale do hodowli ryb. Pierwsza fala będzie oddana, z tego co słyszałem, 15 grudnia i pierwsze kilkanaście osób dostanie tam pracę. Docelowo ma tam pracować 70 osób. W strefie też swoje miejsce znalazła firma Budowo, która znacząco się rozbudowała i też stworzyła kilkanaście miejsc pracy. To nie my mamy do końca wpływ. My oczywiście możemy tworzyć warunki i takie staramy się tworzyć. Jeżeli do nas zgłasza się przedsiębiorca, to staramy się rozmawiać o tym, w jakiej formie. Czy to ma być sprzedaż działki we własność, to są znacznie większe koszty, czy użytkowanie wieczyste i wtedy mniejsze. I do końca 2013 roku mieliśmy też uchwałę Rady, która mówiła o ulgach związanych z nowymi inwestycjami i tworzeniem miejsc pracy, polegające na tym, że kto będzie tworzył nowe miejsca pracy, to zostanie zwolniony z podatku. Natomiast taka uchwała Rady Miasta może obowiązywać tylko w tym okresie, w którym obowiązuje dyrektywa unijna, dająca wytyczne do tego. Taka dyrektywa jest wyznaczana na okres wydawania transzy środków unijnych, to był 2007-2013. Nowa dyrektywa unijna pojawiła się dopiero w połowie 2014 roku. W tej chwili rząd pracuje nad wytycznymi do tej dyrektywy. W momencie, kiedy te wytyczne będą, Rada Miasta z pewnością podejmie kolejną uchwałę tworzącą jakieś ulgi, tak, podatkowe dla inwestorów tworzących nowe miejsca pracy. Bo taki jest cel pozyskiwania inwestora i dawania ulgi, tak? To miasto nic nie kosztuje, bo jeżeli on przyjdzie na ziemi, z której nie pobieraliśmy dotąd podatku, wybuduje zakład i stworzy miejsca pracy, to my bez tego podatku przez parę lat przeżyjemy, ale ludzie już będą mieli pracę. Natomiast te ulgi możemy dopiero stworzyć wtedy, kiedy będą nadrzędne przepisy.
Państwo się staracie o te?
Oczywiście, że tak. Gdyby byli tu pracownicy urzędu, proszę pana, rozmawiamy, dajemy ogłoszenia, na siłę nikogo nie przyciągniemy, ale proszę zobaczyć, nie strefa ekonomiczna, ale przed zamczą. Możemy sobie dyskutować, co chcemy. Ponad 4 lata temu wszyscy wstydziliśmy się przed zamczą. Wszyscy w mieście, inwestor, radni, za złotówkę sprzedajmy komuś, żeby tylko zagospodarować. Nie możemy nie widzieć, że mamy piękny obiekt, który daje nam promocję miasta, taki, jaki nigdy nie mieliśmy. My nigdy nie będziemy wydawali takich pieniędzy na promocję naszego miasta, jak robi nam w tej chwili hotel Krasicki. I 100 osób tam pracuje.
Mam jeszcze jedno pytanie. Co się dzieje z tym Zofikarzem?
Wspomniałem o tym, że w ramach obszaru rewitalizowanego w centrum miasta chcemy dokonać modernizacji. Ponieważ amfiteatr jest w strefie A, ochrony konserwatorskiej, czyli tej najściślejszej, to żeby przystąpić do inwestycji, w pierwszej kolejności musimy zrobić badania archeologiczne, dlatego że bez badań archeologicznych konserwator wojewódzki zabytków nie będzie chciał nawet spojrzeć na koncepcję, jak ma amfiteatr wyglądać, bo koncepcja musi być stworzona w oparciu o to, co zostanie wykopane z ziemi. I dopiero jak o tym się przekonamy, zrobimy koncepcję. Jeśli konserwator wyrazi zgodę, wtedy będziemy robili dokumentację techniczną i budowali amfiteatr.
Ja przepraszam. Ja
tam... To będzie tylko jedna impreza w tym amfiteatrze, tak?
Ja mam pytanie do państwa. Czy jest potrzebna modernizacja amfiteatru w Zbarku Wawelskim? To jest odpowiedź. Ja szanuję pana zdanie. Nie, proszę pana, jest kilka, ale szanuję pana zdanie, natomiast muszę liczyć się z większością.
Drogi panie, ja obiecuję, że ja się panu głos dam, ale pod warunkiem, że nie będzie już innych pytań z sali. Dobrze? Tak się umówmy. Zapraszam kolejnych państwa do zadania pytania. Pani się zgłasza, tak? Proszę bardzo.
Dzięki mnie darował tego, jak mi nie powiedziała. Dzieć mieszkał w Węgierowie, przyjeżdża co 2-3 miesiące do Lidparka i po prostu jest zachwycony. Lidparkiem, panem burmistrzem. I muszę to powiedzieć, bo to odżyło, bo kiedyś to było wiosko do zaorania, tak? Zawsze tak też się śmiałam, że tylko przeciągnąć zamek, ale pani zaorać. Kiedyś było jeszcze parę na tym steczkę, jak rządzi Józek Ciłowicz, tak? To też ten miasto, że
drogi
się w tej dwóch kadencjach się rozwija. No, dziękuję bardzo.
Droga pani, bardzo dziękuję. Pani wybaczę, natomiast nie wybaczę nikomu innemu, jeśli Państwo będziecie dalej głosili swoje poglądy. Bardzo proszę, aby się Państwo zadawali pytania tak, jak się mówimy. Proszę bardzo, Pani Zbosz.
Bogusław Grygo, ona się prepozorem przedstawię. Panie Burmistrzu, popieram, bo ja często w tej chwili przybyłam za granicą i mam opinię z zagranicy, ale przed przyjazdem tutaj, przed wybrami, w ręce wpadła mi ulotka konkurenta i na tej ulotce była informacja o tym, cytuję z pamięci, koszty zarządzania mieniem komunalnym, gdy zobaczył coś tam na poziomie 700 tysięcy, dla porównania do miasta, bodajże pamiętam, 36 tysięcy. Chciałbym, żeby się Pan do tego odniósł. I drugie pytanie moje takie. Mieszkam na ulicy Wysokiej Bramy. Tam któregoś dnia dostałem liście o czynszu, podwyżkę czynszu z tytułu zamieszkania w centrum miasta. 5% do czynszu. Chciałbym, żeby do tego też Pan się ustosunkował. Czym to było podyktowane? No i jak to wyglądało właśnie w uchwale na miejscu? Nie?
Już ustosunkowuję się. To jest takie niedomówienie, właśnie to, o czym mówiłem. 775 tysięcy koszty zarządzania. Oczywiście tak jest to sklasyfikowane w sprawozdaniu, natomiast co to są te koszty zarządzania? Szanowni Państwo, koszty zarządzania to są pieniądze, które wpłacamy do wspólnot za lokale komunalne. Do wspólnot. Tak jak zbierane są czynsze i na przykład jest koszt zarządzania tam, gdzie budynki komunalne są w 100%, tak? Te koszty zarządzania, jeżeli chodzi o 100% budynki komunalne, to jest złotówka razy liczba metrów, to wyjdzie 300 parę tysięcy złotych za mienie w 100% komunalnym, czyli budynki, w którym wszystkie mieszkania są. Natomiast 700 parę tysięcy to jest to, co płacimy do wspólnot. To nie, ani do miasta nie wpływa, ani do administracji budynków komunalnych. Dlaczego można jeszcze rozpatrzeć z drugiej strony? Kwota 700 tysięcy, a gdzieś tam jest 100 tysięcy. Szanowni Państwo, jeżeli w Ostródzie na przykład jest tylko 100 mieszkań komunalnych, a w Izbarku Warmińskim jest 800 parę mieszkań komunalnych, no to wiadomo, że ta kwota będzie większa. Jeżeli ktoś chciałby uczciwie podać wysokość kosztów zarządzania, czyli ten, który zarządza tymi budynkami, tak jak AWAK, to podałby koszt zarządzania za metr kwadratowy. Za metr kwadratowy. I teraz koszt zarządzania za metr kwadratowy w Izbarku Warmińskim średnio dla mieszkań komunalnych to jest 69 groszy. Natomiast jeżeli chodzi o Ostródę czy Bartoszyce, to jest to ponad złotówkę.
Dziękuję bardzo.
Tak przypomniałem, jeszcze 5% zamieszkanie w centrum. Uchwała Rady przewiduje różne zniżki, zwyżki. Zniżki za to, że na przykład toaleta jest na korytarzu, czy jest ogrzewanie węglowe, ale również zwyżki za zamieszkiwanie tej strefy ścisłego centrum miasta, która jest uznawana za strefę najatrakcyjniejszą. Tak jest to praktykowane w wielu miastach, w uchwałach i u nas także jest taka uchwała.
Proszę bardzo, drodzy Państwo. Proszę zapytać.
Trzy argumenty takie, które rzeczywiście tą strefę zamieszkania stawiają wyżej niż mieszkańców Kolega, Astronomii.
Z pewnością cała bliskość do wszelkiego rodzaju instytucji, no taka jest prawda. Bliskość do
ośrodków zdrowia do miejsc pracy. Powiedzmy sobie szczerze, że na gdzieś tam obrzeżach miasta, tak jak Astronom, Zydląg, Żytnia, no nie ma jakichś zakładów pracy. Ludzie przeważnie przemieszczają się w kierunku centrum, ale też większość usług, handlu, wydarzeń kulturalnych, które się odbywają, no to właśnie w centrum miasta.
Możemy tutaj podróżę zrobić publiczną, ale jeżeli różnica między Gromera a wysokim bramą to jest, nie wiem, 3 minuty spacerkiem, no to jeżeli to jest przywilej, przepraszam bardzo, no to no, nie oszukujmy się. Gdyby to było oczy 12 Warszawa, to byłbym się zgodzić. Ale no, dla mnie to nie jest tak. Czy w takim razie czy z tego jest nadzieja, że się miasto widzą? Dla mnie to jest akceptowalna decyzja. No, nie wiem, czy podyktowana.
To będzie pytanie do nowej Rady Miasta. Bo jest przypomnę, że jest to uchwała Rady Miasta i Rada Miasta ma prawo podjąć taką uchwałę bez pytania o zgodę burmistrza.
Okej. Wie pan, prosiłbym tak jak mówię. Konkretne pytanie, konkretna odpowiedź. Pan 3 razy zadał pytanie. Prosiłbym dać szansę innym, że
gdybym panu odpowiedział, że tak, Rada to zrobi, to po prostu... Gdybym pan powiedział, czy jest szansa, że Rada to zrobi, to wykazałbym się totalnym brakiem szacunku wobec nowych radnych. Bo to znaczy, że ja już zdecydowałem, że to ma być, a radni tylko mają podnieść ręce. A tak nie jest, mimo że próbuje się taką aurę wokół rad robić.
Kolejne pytanie, proszę bardzo.
Chciałbym pana prosić o poprawę tego chodnika.
To odpowiem, bo tam nie tylko chodnik, ale planujemy powiększenie parkingu.
A, tak.
Ja myślę, że krótkie pytanie, krótka odpowiedź, najważniejsze, że jest satysfakcjonująca. Proszę bardzo.
Pan wodosławacz tego miasta mówił o zagospodarowaniu tego terenu po PKP. A co z tą wieżą ciśnień, które szanowali?
W programie rozwoju lokalnego mamy wpisane rewitalizację dwóch obiektów, wieży ciśnienia i dworca, oczywiście uzależnione to będzie od pozyskania środków unijnych na to. Na dzień dzisiejszy oba obiekty są własnością Polskich Kolei Państwowych, które nie chcą tego przekazać, tylko chcą sprzedać. A płacą za to podatek i nie zdjęcie im to nieużyteczne. Mam nadzieję, że z chwilą, kiedy będzie okazja pozyskania środków unijnych na remont, to będzie też możliwość dogadania się z PKP.
Proszę bardzo, kolejne pytanie. Okej, pod warunkiem, że nie ma innych osób, które jeszcze nie zadawały pytania. Czy są takie osoby, które nie zadawały, chciałby? Proszę bardzo, o pani będę pamiętał.
Ja chciałbym się spytać, panowie Ścieżkiego, użyje się nowe, a czy są jakieś środki na utrzymanie i konserwację tych ścieżek? To jest jedno pytanie i drugie pytanie. Chciałbym się spytać, mamy pięknie zbudowaną ulicę Orlęcką, ale jest ona nieoświetlona, popalał się tylko co drugi latach.
Już odpowiadam. No to jest taka sytuacja, że z chwilą zakończenia przez wykonawcę inwestycji zostaje to przekazane do miasta, natomiast z chwilą dopiero przekazania tego oświetlenia tych lamp, miasto może wystąpić do zakładu energetycznego o uzyskanie zgody i podłączenie do sieci energetycznej. To niestety trwa kilka tygodni i to tylko i wyłącznie z tego wynika, że musimy uzyskać zgodę na te nowe lampy, które zostały zostawione. Tam będzie cała ulica. A jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe, to wie pan, to jest akurat taka infrastruktura, jak każdy stadion, hala sportowa, kino, dom kultury, no, które nie przynosi dochodów i z budżetu, niestety z państwa podatków, to potem trzeba będzie to utrzymywać, ale... Ale ścieżka rowerowa do Ornety mnie nie interesuje, bo ja posługuję się w granicach miasta Lidzbarwa-Miejska.
Pana burmistrza proszę o to, żeby napił się wody, bo ja
Niewiele mówię, a zasykamy w gardle, a pan burmistrz, kto jest pani burmistrz? 300 złotych, gdyby pan chciał w mojej uprzejmości skorzystać. A kolejnych państwa proszę o zgłaszanie się. Jest kolejna osoba, proszę bardzo. W pierwszej kolejności te osoby, które jeszcze nie zabierały głosu.
Nasze miasto ładnie się rozwinęło i to wszystko pięknie wygląda, ale chciałbym się zapytać o budynki komunalne, które troszeczkę czasami odstają od reszty. Jakie są perspektywy, jak to wygląda?
Proszę Państwa, pytanie bardzo trudne, bo przed chwilą mówimy o tym, że obniżyć czynsze komunalne. Na co przeznaczane są czynsze komunalne? Po pierwsze złotówka 69 groszy, tak jak u nas średnia, na zarządzanie. Drugi to na koszty utrzymania części wspólnych, czyli ogrzewanie, jeżeli jest na klatce schodowej, energia elektryczna, ktoś kto sprząta. Pozostała część jest przeznaczana na remonty. I co roku robiliśmy remont dwóch budynków, trzech, jednego, w zależności od tego, jak wychodzili nam przetargi na miejscu środków. Oprócz tego, co z czynszu, dopłacaliśmy jeszcze jako gmina rokrocznie dodatkowo na te remonty 200-300 tysięcy złotych. Więc trudno przyspieszyć z remontami, kiedy podejmujemy decyzję o obniżeniu czynszu. Natomiast jest pewna szansa na to, że troszkę to przyspieszy w niektórych częściach miasta i to w tych częściach, o których już wspominałem, obszary rewitalizowane, czyli ścisłe centrum miasta, Bema Kalinowskiego Wiejska, ponieważ tam w ramach tego projektu rewitalizacji Citaso wpisaliśmy termomodernizację budynków komunalnych i wspólnotowych. No i po prostu te środki, które na przykład przeznaczaliśmy na remont 200 tysięcy złotych, jednego tylko budynku, to dzisiaj będziemy mogli podzielić na wkłady własne, resztę pozyskać z Unii i w ten sposób może troszkę więcej tych budynków wyremontować, docierpić. No, co za tym idzie, to też poprawić chyba warunki mieszkania, ale też i koszty mieszkania, bo jeżeli budynek będzie docieplony, no to i opłaty z tytułu ogrzewania będą niższe. No ale to na tej zasadzie, że będziemy pozyskiwać te środki. Te środki oczywiście są pewne i tutaj z pewnością skorzysta ulica Kastrowicza, ulica Chorza, też wspólnoty, które znajdują się w obszarze, no powiedzmy, Starego Miasta, otoczonego starymi murami obronnymi, ale też ulica Bema Kalinowskiego, zwłaszcza Kalinowskiego. Tam jest kilka budynków w 100% komunalnych i one wszystkie będą podlegały temu organizacji.
Proszę, drodzy Państwo, kolejny pan do zadania pytania jeszcze, które tego nie czynił. Proszę.
Panie burmistrzu, mam takie pytanie, bo po sieci krąży taka plotka. Chciałbym, żeby pan zdementował i potwierdził, że koszta na administrację w powiecie izbackim wzrosły od roku 2010 do 2013 o 600 tam parę procent. Jeśli to prawda, to z czego to wynika? Jeszcze jedno takie pytanie, bo tutaj mówimy o tych inwestycjach. Chciałbym się zapytać, czy będzie modernizowana ulica Warmińska? Chodzi o tą drugą stronę, gdzie nie ma tego zawodnika, gdzie będzie tam chodzone o te prosty, tak dalej, bezpieczeństwo.
Tak? Tak, już odpowiadam, to znaczy tak, o wzrost kosztów administracji powiatu izbackiego to panu już powiem, bo ja jestem burmistrzem i nie znam kosztów administracji powiatu izbackiego. Jeżeli chodzi natomiast o drugą stronę ulicy Warmińskiej, tak, podpisany jest, ja o tym też informowałem, podpisana jest umowa z Urzędem Marszałkowskim w ramach projektu realizowanego z Polski Wschodniej, projektu ścieżki rowerowej, która będzie biegła do Grunga przez Wisbark, Gołda, Białystok, Lublin do Kielc, to jest 2000 km. Ona będzie przebiegała przez Wisbark Warmiński. Jest już pozwolenie na budowę, wiosną ruszają prace, zostaną zakończone jesienią. Przebieg tej ścieżki rowerowej to jest tak jak ścieżka idzie zwrotowa w kierunku Parku Kwintowej i dołem do Łyny, wzdłuż Łyny do ulicy Prostej w kierunku Zamku Alejka Kaczyńskiego, Orła Białego do Góreckiego, z Góreckiego na Warmińską i tam właśnie na drugą stronę i cała ta druga strona ulicy Warmińskiej aż za osiedle będzie miała ciąg pieszo-rowerowy, za osiedlą będzie skręcało w lewo w kierunku nasypu kolejowego, no i tam dalej już na terenie gminy do Stoczka i ze Stoczka do Batorzy.
Jeszcze bym chciał zaprezentować, żeby pan powiedział, czy są tam przewidziane przejścia dla pieszych, zatoczka dla autobusów, bo młodzież dojeżdża, tak? Czy to jest przewidziane?
Tak, dziękuję.
Okej, proszę, drodzy mieszkańcy, zachęcam do zadawania pytań. To następny. Proszę, jest pan po raz kolejny, tak? Proszę, po raz drugi, okej. Aha, tak, to jest. Przepraszam bardzo, pana podczeństwo. Proszę bardzo.
Chciałbym się zapytać, czy pan burmistrz planuje coś zrobić w sposób i ściągnięć ulicy od tyłu tych budynków Konstytucja 3 maja.
Tak, ja
to jest wstydla.
Proszę mikrofon podtrzymać.
Szanowni Państwo, oczywiście, że tak, ja celowo ze względu na to, żeby te pytania mogły paść, to nie rozwijałem wypowiedzi swojej o tych projektach, które będziemy realizować. Ulica Konstytucji i Fosa to jest w ramach tego obszaru rewitalizowanego centrum miasta, ale jeszcze rozwinę. To jest zaplecze ulicy Konstytucji całe do zrobienia, to jest cała fosa, amfiteatr, ale też sucha fosa poniżej murów obronnych przy ulicy Chorzy. Czyli tak jak w Konstytucji przejdziemy przez ulicę i tam to sucha fosa, to będzie wszystko robione. To są te projekty, na które nie wydamy złotówki, bo w ramach kontraktu wojewódzkiego pieniądze na to własne zabezpieczone.
Proszę bardzo, drodzy Państwo, kto jest chętny, ręka w górę. Tam pan się zgłasza, ale to ten pan, który jeszcze nie zadawał pytania, czyli sąsiad pana za plecami, proszę bardzo. Pan w okularach, że tak sobie pan też jest w okularach. Ale obiecuję, że jeszcze pan na pewno będzie zadawał.
Panie przewodniczący, ja na początek chciałbym pana trochę wspomóc może w formie takiej, że wszyscy chyba wiedzą, pan też wie o tym dobrze, żeby zyskać środki unijne, to trzeba mieć skład władzy. A skąd pan te pieniądze musi wziąć? Ja rozumiem to podwyżki wszystkie tak dalej. Teraz pytanie moje jest tego typu. Jeśli pan zrobi przesunięcie tego wszystkiego, czy te inwestycje się nie wydłużą na 4 lata, a 8? To jest pierwsze pytanie. Sprawa następna. Bardzo fajnie, bo jestem mieszkańcem Astronomów. Wiadomo dla pana, że tam przecież granica 5,5 tysiąca mieszka mieszkańców. Koło wszystko. No fajne ścieżki na wiele chorób. Ale kiedy będzie prawdziwa droga dojazdowa do miasta stamtąd? Bo rozumiem roboty budowlane, jeśli one mają ciąg jakiś. W tej chwili nie dość, że jest rozkopane, to jest 4 ciągów policjantów i 40. I to tak wygląda ulica Astronomów dojazdowa do miasta. I na koniec przyszedłem tutaj zdecydowanie. Bo pana wysłuchali na pan głos.
Na pierwsze pytanie, czy się nie wydłuży? Ja odpowiedziałem na to na początku. No, jest coś za coś. Przesuwamy środek ciężkości. Musimy wskazać te inwestycje, może oczekiwane, ale najmniej pilne. One się przesuną rok, dwa, po to, żebyśmy mogli zrealizować to, o czym Państwu mówię. No niestety projekt, ja też o tym mówiłem, gospodarki wodno-ściekowej, które realizujemy, jest niewdzięczny. Trzeba rozkopać wszystkie ulice, zdenerwować ludzi, bo to ja z tym się spotykam, bo warszawska dzisiaj po prostu jest w strasznym stanie, ale nie da się, bo odwrócę sytuację. Gdybyśmy zrobili remont tych dróg, a potem zaczęli je rozkopywać, to dopiero bym zaczął słuchać. Ulica Polna, jak pan zauważył, w tej części, która jest nierobiona od kościoła w kierunku Koniewa została zrobiona. W tej chwili jest robiona dokumentacja techniczna przez Starostwo Powiatowe na przebudowę tutaj tego skrzyżowania przy wiadukcie Dąbrowskiego, Polna, Rolna. I po zrobieniu tej dokumentacji na rok 2016 będziemy składali projekt do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, tych tak zwanych schetynówek, o przebudowę tego skrzyżowania i dróg na osiedlu Astronomów, czyli Słoneczna Astronomów i Dareta Polnej. Oczywiście warszawska, bo to wszystko w obrębie tego skrzyżowania.
Proszę, drodzy Państwo, w pierwszej kolejności osoby, które jeszcze nie zadawały pytania, zadają pytanie. Ręka w górę, Pan zadawał. Jeśli nie będzie innej osoby, która będzie chciała to zrobić, to proszę, bo Pani jeszcze nie zadawała. Ja będę pierwszy, proszę Pani.
Chciałabym się dowiedzieć, bo straszą nas, jeżeli chodzi o tą strefę, że będziemy musieli zlikwidować kolejne gdyby nam będzie wolno na tyle to jest prawda.
To wszystko jest nieprawda, to warunki po tym wiatru będziemy dobrze kierować. Oczywiście pozwalam sobie na żart. Ja też mieszkam na tym osiedlu. Przyjdę na grilla, proszę się nie bać. Wie co też można powiedzieć.
Proszę, drodzy Państwo. Drodzy Państwo, ja Pana widzę, ale chcę dać szansę innym. Czy są inne osoby, które chcą zadać pytanie, a jeszcze tego nie uczyniły? Ręka w górę. Proszę, jest odważny.
Chciałem się Pana zapytać, przynajmniej jakąś informację uzyskać. Ładnie Pan to robi, wszystko mięśnie ładnie wygląda, ale nie wiem, jak to można powiedzieć, czy się wkurzam, czy coś. Te malowidła takie ładne domy odnawione, co z tym dalej się zamierzam walczyć, czy co? Te wąsidła takie są sprayem mają wypuszczane.
Znaczy, proszę Pana, pewnie mamy wszyscy, jak tu siedzimy, takie spostrzeżenia. I nikt z nas nie godzi się na to, żeby miejsca, które zostały za pieniądze mieszkańców budynków wyremontowane, zostały zniszczone przez wandali. Ale to nie jest problem tylko z Parka Warmińskiego. Staramy się spoglądać przez monitoring tam, gdzie jest to objęte tym zakresem. Parę kamer będziemy dostawiać, ale też proszę wierzyć, że bez pomocy samych mieszkańców, którzy będą mieli czasem czujne oko, nic nie zrobimy. Bo ani Straż Miejska w liczbie 4 strażników, ani policjanci, którzy pozostają na studnie całą dobę w liczbie tam pewnie ze 2 patroli, nie są w stanie być w jednym czasie na wszystkich ulicach. 4 patrole to możliwość 4 ulicach, przecież te patrole też nie są całą dobę.
Szanowni Państwo, zbliżamy się powoli do końca. Nasz czas już minął, ale z racji tego, że tyle jest pytań, zróbmy w ten sposób, że zadajemy 3 ostatnie pytania. Natomiast w przypadku, jeśli Państwo macie jakiekolwiek inne pytania, są Panie na sali, które są przygotowane do tego, abyście te Państwo pytania umieścili na piśmie i w takiej samej formie, w możliwie najszybszym czasie Pan Burmistrz na nie odpowie. Dobrze? Szanując Państwa przede wszystkim czas dzisiejsze zaplanowane spotkanie, gro osób pewnie musi wracać do swoich obowiązków. Więc skoro czas już minął, to 3 ostatnie pytania, ale zasad nie zmienia w pierwszej kolejności ci Państwo, którzy jeszcze tego nie uczynili. To wiem, może 3 pytania Pan zada. Nie ma chętnych osób, które jeszcze tego nie robiły? Jest Pani, tak? O, bardzo proszę.
Dobry wieczór. Panie Burmistrzu, ja powiedziałam Ci jedno pytanie. W trosce o młodzież. Proszę stworzyć posadki i powiedzieć, co Pan zrobi, żeby młodzież wróciła do ulicy. Miasto pięknieje, jest ślicznie, jest ładnie. Każdemu nam się to podoba, jesteśmy wdzięczni za to. Rzeczywiście nie tylko my, ale rodziny, które do nas wracają, się zawiedzają, ludzie, którzy do nas przychodzą i po latach wracają, żeby zobaczyć, jak miasto wygląda. Ale co się dzieje z naszą młodzieżą? Dlaczego nie wraca młodzież do naszego miasta?
Odpowiedź myślę, że jest dosyć prosta, tak? Po pierwsze, część młodzieży, która wyjeżdża, bo poznaje walory dużych miast i w sposób naturalny to zawsze było, pozostaje. Część młodzieży z pewnością nie wraca, bo mamy takie bezrobocie. Przedstawiałem program, który w jakiejś części
będzie sprzyjał tworzeniu miejsc pracy. Natomiast uważam, że część tej młodzieży, która w tej chwili studiuje czy kończyła pracę, jednak bardzo pozytywnie postrzega miasto. Część z niej wraca, część chce wrócić. Możemy więcej powiedzieć o tym, co zrobić dla tej młodzieży, która tu w tej chwili jest i która jest w szkołach średnich. Na pewno musimy poprawić, ja mówiłem o tym w środę, przygotowanie zawodowe. I w ramach projektów unijnych Starostwo Powiatowe przygotowuje projekt budowy warsztatów przyszkolnych przyuczających do zawodu. I myślę, że to na pewno będzie strzał w dziesiątkę. Natomiast jeżeli chodzi o atrakcyjność miasta, to wydaje mi się, że w naszym regionie na tle porównywalnych miasteczek i tak wypadamy lepiej.
Proszę drodzy Państwo, kolejne pytanie, przedostatnie. Myślałem, że Pani podnosi rękę, ale jednak się myliłem. To nie tak, że ja nie chcę Panu udzielić głosu, ale naprawdę, drodzy Państwo, chciałbym, na pewno Pan się spyta, tak czy inaczej. Jeśli nie ma, o proszę bardzo. Widzi Pan jednak, jak trochę zachęcę, to trochę lepiej.
Czy jest przewidziana debata z Pana z kandydatem na stanowisko burmistrza i czy są jakieś wiadomości z obozu tamtego na ten temat?
Szanowni Państwo, tak otrzymałem zaproszenie na debatę w poniedziałek. Oczywiście wybieram się na godzinę 18 w poniedziałek. Państwa też serdecznie zapraszam, bo to szansa. W Lidzbarskim Domu Kultury to jest to szansa zdecydowania o tym, skąd Państwo chcecie zauważyć. W poniedziałek o godzinie 18, co zrobi mój kandydat, naprawdę nie odpowiem, nie siedzę w jego głowie, natomiast ja będę i Państwa serdecznie zapraszam.
No i proszę Państwa, nie mam wyjścia, muszę Pan zadać.
Panie burmistrzu, mam pytanie, czy to jest prawda, że tam powstaje spalarnia śmieci?
Nie, nieprawda, to temat gorący był w Ornecie. Mówi Pan o składowisku tutaj śmieci w Medyna?
Tak.
Tam powstaje miejski punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli śmieci te selektywne, które zbieramy, tam będą przywożone, przerzucane na większe samochody według kategorii śmieci i wywożone do Olsztyna. I tam kilka osób dostanie miejsce pracy, natomiast tam nawet nie będzie żadnego wysypiska, bo już je zrekultywowaliśmy.
Szanowni Państwo, tak jak się umówiliśmy, będziemy kończyć nasze spotkanie. Bardzo się cieszę, że przybyliście Państwo tak licznie, że wyrażacie Państwo chęć świadomego właśnie głosowania na jednego z dwóch kandydatów. Ustosunkuję się jeszcze na chwilę do tej debaty, bo ja myślę, że to nie jest naprawdę ważne, czy ta osoba będzie ładna, czy brzydka, czy będzie się nazywała Bajt, czy Wiśniowki, czy jakkolwiek inaczej. To jest nasze miasto, my jesteśmy mieszkańcami tego miasta i chcemy, oczekujemy od Państwa kandydatów, abyście Państwo w jak największym stopniu zadowolili naszą ciekawość. Czy to przez ulotki, czy to przez plakaty, co jak widzimy oczywiście obaj kandydaci robią, ale sami Państwo widzicie, a my się w tym utwierdzamy, że takie spotkania rzeczywiście mają sens i że tak liczna grupa osób na nie przychodzi i zadaje skądinąd bardzo ciekawe pytania, dlatego gorąco zachęcamy również kandydata do udziału w tej debacie, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i przypominam tym Państwu, którzy chcą zadać pytanie, proszę uczynić to na kartkach, które otrzymacie Państwo od Pani. Czy Pan burmistrz chciałby jeszcze na zakończenie?
Tak, proszę bardzo. Ja również, Szanowni Państwo, chciałbym serdecznie podziękować za to, że Państwo przyszliście, no i też skorzystać z okazji, no. Przyjdźcie Państwo na wybory. Jeśli przekonałem Was, to oddajcie nam miejsce.